Nie wiem jak wy, pewnie też się naśpiewaliście w domach i wczoraj i dzisiaj. A to jest taka dobra okazja, żeby razem się spotkać i razem śpiewać, wielbić Boga. Bo po to się rodzinnie spotykamy, po to właśnie mamy takie okoliczności. Nawet jeżeli to nie jest wyłącznie według tego dobrego kalendarza, jakkolwiek mówię, to tak czy inaczej zawsze jest dobra okazja, żeby wielbić Boga. I my takiej okazji nie marnujemy, prawda? Kochani, jeżeli chodzi o takie sformułowanie, słowo ciałem się stało, co to znaczy? Kiedy pierwsza myśl przychodzi do głowy, co to znaczy słowo ciałem się stało? Miałem o to dzieci zapytać, dzisiaj za dużo miałem tego na głowie, zapomniałem o tym. Co to znaczy, że słowo ciałem się stało? To ja już powiem. Bardzo często używamy czegoś takiego sformułowania w takim momencie, kiedy ktoś coś obiecuje, prawda? Obiecał, że da, obiecał, że przyjdzie, że będzie i wreszcie, kiedy spełni tą obietnicę, mówi, o, słowo ciałem się stało. Czyli ziściło się, spełniło się, stało się. Ktoś dotrzymał obietnicy. Słowo stało się ciałem. To też jest bardzo ładne znaczenie tego sformułowania, ale ono jest jeszcze o wiele bardziej głębokie. Oczywiście, że w Jezusie Chrystusie spełniły się obietnice. Wszystkie obietnice, które otrzymaliśmy od Boga, są w Chrystusie na tak. I to jest coś niesamowitego. Wszystko wypełniło się. To, co było zapowiedziane o Nim od dawien dawna, od wielu wieków wcześniej. Słowo ciałem się stało. No właśnie, gdybyśmy mieli opowiadać Ewangelię właśnie o narodzeniu się Chrystusa, czy można nie opowiadać o stajence, czy można nie opowiadać o pasterzach? Można? Można. No właśnie, to jest Ewangelia Jana. Ewangelia Jana mówi o przyjściu Pana Jezusa i tam nie ma ani słowa o stajence i tych innych rzeczach. Na dodatek, to co stało się w naszych czasach, to prawie jest tak samo, jak stworzono legendę Kim Il-sena, czy jakkolwiek on tam się nazywa, kim być słońce, najlepsze takie tłumaczenie, kim być słońce. Stworzono legendy na jego temat, tak? Że miejsce, w którym się urodził, to była zima na szczycie góry, jakaś szopka, kwiatów zima, kwiaty zakwitły, jaskółki okrążyły, przemówiły ludzkim głosem i potem cały dzień mówiły i takich cudów działo się w jego życiu mnóstwo. Kim być słońce? Później urodził syna, który rzeczywiście był tym słoneczkiem i te słoneczka im tak tam świecą, że nie daj Panie Boże, nikt by się z nas nie zamienił na to, żeby mieszkać pod takim słoneczkiem. Ale tak tworzono legendy. Niestety Boże Narodzenie też obrosło wieloma rzeczami, jakimś tam sianeczkiem, jakimiś tam potrawami, jakim mnóstwem różnych głupot, za przeproszeniem, które gdzieś tam wchodzą w to i później młodzi ludzie patrzą, a to kult jakiegoś tam bożka, to wzięto stąd i stamtąd, czy to w ogóle jest cokolwiek warte, to tak samo pewnie jak z tą legendą, kim być słońce. Tak mogło być? Wielu młodych ludzi na tym się to kończy. To jest taka sama dla nich bajeczka, taka sama legenda. Ale pomieszane to jest, te niestety te nieprawdziwe rzeczy, wiele takich postronnych, nieważnych rzeczy, pomieszane jest z jednym najistotniejszym, ważnym faktem, kosmicznym faktem, że rzeczywiście ten Stwórca Świata, który to wszystko powołał do życia, On stanął pośród nas. I czytamy właśnie, że Słowo ciałem się stało. Słowo ciałem się stało. Czy można wypowiadać słowa bez myśli? Dzieci, można wypowiadać słowa bez myśli? Można. Można. Na przykład będę mówił tak. Bla, blu, ble, blu, dongudangi, gudugdengudugudangi. Wypowiedziałem słowa jakieś? Da się je nawet zapisać. Ale one mają jakieś znaczenie? Nie mają żadnego znaczenia. To jest bełkot po prostu. Słowa, które odczytujecie, które wy słyszycie, jest za nimi myśl. Jest za nimi informacja. To wszystko, co widzimy, jeżeli nawet majster patrzy na młotek, on wie, po co to jest. Za tym kryje się myśl. Ktoś to wymyślił w jakimś celu. Każda jedna rzecz, każde nasionko tego świata, nasze ludzkie nasionka, one mają w sobie informacje, mają w sobie myśl. To wszystko, co istnieje, ma w sobie myśl Twórcy. I trzeba być głupcem, ślepcem, żeby tego nie dostrzec. Żeby mówić, ach, to wszystko przypadek. To tak jakby byście grali z kimś w jakąś grę i on mówi, a takiego fuksa miałem i 100 razy pod rząd mi wyszło, że rzucam 6 na przykład. Albo że jak to tam w kartach mają, że najlepsze karty ma. 100 razy z rzędu, tak mi wyszło. Da się tak? No da się tak. Teoretycznie jest to możliwe, ale raczej bym uważał, że ktoś jest oszustem, gdyby mi taki ktoś mówił, prawda? I kazał mi płacić za te swoje wyniki. Tak samo świat, który mówi, że to wszystko jest przypadkiem, to taki byłby przypadek. To taki byłby właśnie przypadek stosunkowo. Słowo stałem się ciałem. I nie ma słowa, za którym by się nie kryła myśl. To wszystko, co istnieje, ma w sobie myśl. Powiedziane jest o Panu Jezusie, On jest alfą i omegą. Jest początkiem i końcem. Pierwsza litera alfabetu, ostatnia litera alfabetu. Nie ma innej myśli na tym świecie. Nie ma niczego logicznego i sensownego, co by nie wychodziło od Boga. Jeżeli cokolwiek nazywamy, dlatego za tym kryje się myśl. Nadajemy temu jakąś nazwę, jakieś znaczenie. No ale przyjrzyjmy się temu. Oto przychodzi Stwórca świata. Gdzie On przychodzi? Dzieci powiedziały. Przychodzi do Betlejem. Już od samego tego Betlejem zaczyna się dużo. Dużo można powiedzieć. Od Betlejem, kiedy czytamy o jakichś bitwach, ważnych wydarzeniach w Starym Testamencie, nic nie ma mowy. Nie ma mowy po prostu. To miasteczko to jest tak, jakby ktoś powiedział, jakby ktoś się urodził, nie wiem, no przepraszam, że to powiem, to gdzieś tam ze Świder czy z Pieczarek. Skąd jesteś? No mieszkam pod Giżyckiem, powiem mniej więcej, nie? W okolicach Giżycka, komuś z Warszawy gdzieś tam. Chyba, że bardziej już trzeba wytłumaczyć. Albo z Wilkas, nie obrażając Wilkas, to fajne miejsce, prawda? Ale raczej powiem, no to już takie prawie Giżycko. Prawie Giżycko. Tak prawie tak było z Betlejem. To się prawie w ogóle nie liczyło. Aż przyszedł prorok Micheasz, mówi, o ty Betlejemie, ty nędzne, ty jakieś tam Efrata najpierw się nazywał, później Dom Chleba właśnie, Betlehem. Dom chleba, nagle staje się ważne. Już od samego tego momentu wiele rzeczy staje się ważnych. Bo Bóg jakby upodobał sobie takie miejsca, które są mało ważne. Takie rzeczy, które są mało istotne. Przychodzi do ludzi, których można by nazwać niktosiami. Jesteśmy niktosiami. No bo kim my jesteśmy? Nam się wydaje, że my to wszystko mamy nad tym wszystkim władzę, nad swoim życiem i tak dalej. I to jest moment, kiedy nagle tego życia nie ma, nagle uchodzi zdrowie, nagle wszystko się wali. Nam się wydaje, z kosmicznego punktu widzenia, czym my jesteśmy, nawet nie wiem, czy jesteśmy dobrym nawozem. Z kosmicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o nasze znaczenie, wartość, owszem, tak jak Estera wczoraj pokazywała w tej sztuce, ludzie często mówią, och, moje obrazy przetrwają, moje dzieła, może ci pomniki postawią i tak dalej. Być może, ale to i tak z punktu kosmicznego to jest tylko mgnienie, to jest chwilka, to jest nic. Dzisiaj ci postawią pomnik, jutro albo ci go zburzą, albo wiatr go rozwieje po prostu. Co to jest nasze życie? A jednak do takiego stworzenia, do takich niktosiów przychodzi sam Stwórca Świata. Słowo, ten Logos, odwieczny Bóg, który nie dał się niczym innym nigdy zamknąć, jakoś wstawić jakieś ramki. Tego się nie da. On dał się zamknąć w ludzkim ciele. I przychodzi nie w postaci wielkiego króla, na koniu, nie wiem na czym tam. Nie, przychodzi jako małe dzieciątko, które jest zdane na łaskę swoich rodziców, ludzi, nas, takich jak ty i ja. Golusieńki w miejscu, które jest właściwie wstydliwe, nie ma w sobie żadnej szlachetności, ale Bóg zadbał o każdy szczegół, o każdą rzecz, po kolei we wszystkim. Bóg zadbał, żeby z tego dzieciątka urósł ktoś, kogo poznanie, osobiste poznanie będzie kwestią decydującą co do naszej wieczności. Wszyscy z nas czujemy, każdy z nas czuje, czujemy, że nasze życie to nie jest tylko to, co tutaj jest. Szukamy szczęścia, sprawiedliwości, szukamy spełnienia, szukamy tak wielu rzeczy w tym świecie. Szukamy tego. To te rzeczy, najlepsza choinka, najlepszy prezent nie da nam tego. Najlepszy, jeżeli marzysz o jakiejś ukochanej osobie, Marzysz o mężu, żonie, marzysz o czy będę miał chłopaka, dziewczynę, marzysz o dzieciach, marzysz o samochodach, o domach. Marzymy, ale tak naprawdę twoim marzeniem jest Chrystus, a tego nie wiesz. Twoim marzeniem tak naprawdę jest Chrystus. Żadna wygrana, żaden los tego świata nie da ci tego, co jest w Chrystusie. Znać Jego jest najważniejsza kwestia, która wynika właśnie z tego: Słowo stało się ciałem. W oczach Stwórcy staliśmy się kimś tak ważnym, że On uznał za słuszne, żeby przyjść do nas sam. Sam ten odwieczny Logos przychodzi do nas w ludzkim ciele, staje się taki jak my, mieszka między nami, żyje między nami. Nie tylko po to, żeby pokazać nam, jak to może być. On przyniósł z sobą coś, o czym zaraz powiem, co było najistotniejszą kwestią, jeżeli chodzi o nasze życie. No właśnie, jeżeli widzimy tego, kim być słońce, widzieliśmy ogólny szloch, płacz ludzi, naprawdę wiele setek ludzi, nie wiem, może tysięcy, nie wiem, było w nim zakochanych. Było w nim zakochanych, widzieli go jak ojca narodu, płakali rzewnie, nawet nie wolno im było widzieć go zmumifikowanego, tylko posągi musiały im wystarczyć, obrazy. Łukali, płakali, przeżywali coś. A to było tylko kłamstwo. To jest wszystko oparte na wielkiej bójdzie, na wielkim kłamstwie. Ten człowiek doprowadził do masowej śmierci wielu tysięcy swoich rodacznych rodaków. Nie liczył się z ich życiem. To nie miało dla niego żadnego znaczenia. Kiedy on wysyłał swojego kucharza na to, żeby gdzieś tam jeździł na zakupy po całym świecie w związku z jakimiś przysmakami, jego ludzie ginęli z głodu i w dalszym ciągu wcale nie jest tam wesoło. W tym kraju. Czy Jezus jest jakimś mitem? Jezus nie jest mitem. To wszystko, co o nim wiedzieć można sprawdzić. I to jest ważne, ponieważ właśnie Jan o tym bardzo dużo powie. Jakie mieli ludzie opinie, jakie mieli nastawienie, co wiedzieli o Jezusie. To, co wiesz o Jezusie, jest najistotniejszą rzeczą na tym świecie. To, co wiesz o Jezusie i nie tylko to, co wiesz, ale to, jak Go znasz. Ponieważ jest to i przeżycie, i doświadczenie, kiedy człowiek płacze, jest wzruszony, jest poruszony, jest zachwycony, kiedy spotyka prawdziwie Jezusa. I jest to też oczywiście myśl, jest to zastanowienie się, jest to głęboka refleksja. To jest coś, co ja czytam, poznaję, więc jest to poznanie, ale nie jest to tylko poznanie. I jest to przeżycie, ale nie jest to tylko, nie są to tylko emocje. To nie jest to, że ktoś się wzruszył kiedyś na nabożeństwie z powodu Jezusa i to już jest to. Nie. I poznanie Go, i doznanie Go. Jedno z drugim jest bardzo ważne. Zobaczcie. W tym samym pierwszym rozdziale, kiedy czytamy właśnie na początku, było Słowo. Bogiem było Słowo. Było u Boga na początku. I On przychodzi pośród nas. Jan o tym świadczy przez cały czas. Ale potem mówi takie słowa. W 26 wierszu. Pierwszy rozdział, 26 wiersz. I mówi to do faryzeuszy. Jan Chrzciciel. Mówi do faryzeuszy w taki sposób. Oto zobaczcie, On jest pośród was. On jest pośród was, ale wy Go nie znacie. On jest pośród was, jak to dokładnie jest powiedziane, odpowiedział Jan, mówiąc: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie. Jest pośród nich. Tak jak my możemy zajrzeć do żłóbka. Możesz zobaczyć na Jezusa. Możesz spojrzeć w Jego twarz. Kiedy czytasz Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże, możesz dosłownie spojrzeć na Niego, na Jego rany, na Jego przebity bok, do tego żłóbka. Możesz Go zobaczyć w całej pełni, od początku do końca. Od Jego istnienia jeszcze zanim istniał na ziemi, do ostatniej chwili, kiedy mówi, co będzie i jak będzie. Możesz to wszystko zobaczyć. Możesz to poznać. Jezus stoi pośród nas. Jezus jest w dalszym ciągu pośród nas. Ale czy ty Go dostrzegasz? Sam o sobie później też powie w 31 wierszu dalej. Mówi Jan Chrzciciel: ja też Go wcześniej nie znałem. Ale po to przyszedłem, żeby o Nim opowiadać. Żeby był objawiony Izraelowi. Wcześniej znał Go jako swojego kuzyna, młodszego kuzyna. Ale mówi, ja Go wcześniej nie znałem tak naprawdę. Teraz dopiero mi to zostało objawione. Poznałem, kim On rzeczywiście jest. To jest największa tragedia takich też krajów jak nasz. Mówi się Jezus, Jezus, śpiewa się Jezus, Jezus. Możemy to imię wypowiadać. On jest pośród nas, a Go nie znamy. Nie znamy Go. Co było dalej? Przez cały czas była kwestia poznania. W języku greckim poznać, widzieć i poznać to jest to samo słowo. Czasami tylko kwestia jest odmiany. Oczywiście jest też inne jeszcze słowo na znać, tak dogłębnie, ginosko, ale znać, widzieć było bardzo podobne. Więc była kwestia czasami, kiedy uczniowie Jana zobaczyli, że to, co Jan powiedział o Jezusie, że oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc mówi im bardzo ważną rzecz. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oni zaczynają iść za Jezusem. Panie, pytają go, gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczcie. Poznajcie inaczej. Zobaczcie, poznajcie. Poszli, zobaczyli, poznali i zostali już. I teraz co? Ci prości ludzie, prości rybacy, idą za Jezusem i oni Go odkrywają. Już od samego początku Go odkrywają. I co się dzieje? Oto jeden z nich, Filip, podchodzi i przychodzi do Natanaela. Natanael był takim starszym człowiekiem już. Mówi do niego, zobacz, kogo znaleźliśmy. Znaleźliśmy tego, o którym mówili prorocy, Mojżesz i prorocy. W zakonie, prorocy mówili. To wszystko, co Mojżesz mówi w świątyni. Jak zbudowana jest świątynia. Jak wygląda cały kult ofiarniczy. To wszystko jest w nim spełnione. To jest ten baranek, który gładzi, który zabiera, podnosi, zabiera grzech świata. To jest ten baranek. Ci prości ludzie to zrozumieli. Przychodzi do Natanaela, Filip mówi, znaleźliśmy. Pierwsza reakcja Natanaela mówi jak? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Czy z tego a tego miasteczka może być coś dobrego? On już miał opinię o ludziach, którzy z tego miasteczka pochodzili. To będzie bardzo ważna kwestia w całej Ewangelii Jana. Skąd Jezus pochodzi? I my czasami poznanie to jest naprawdę doszukiwanie się szczegółów. To jest przeczytanie, szukanie, dociekanie. A jak to z tym Betlejem? A jak to z tymi datami? A jak to z tym? Czasami czytamy Biblię tak, żeby tylko jakiś taki wzniosły werset przeczytać. Nie, czasami trzeba usiąść naprawdę z kalendarzem, z liczydłem, z mapą. Trzeba po prostu... Czy czytaliście Biblię z mapą? Trzeba czytać Biblię z mapą też. Bo na tym polega też poznanie i dobre poznanie. Więc on widzi, mówi, to z Nazaretu może być coś dobrego? Nic tam dobrego nie widział w tym Nazarecie. Ale potem sam Jezus spotyka go. I mówi do niego, zanim zawołał cię Filip, widziałem ciebie pod drzewem figowym. Mówi mu proste zdanie. Podglądał go? Dowiedział się o kimś, o tym, że Filip, że Natanael tam siedział? Nie wiem. Zrobiło to tak wielkie wrażenie na Natanaelu. Takie proste słowa. Widziałem cię tam. Więc co tam się musiało dziać? Co on tam przeżywał pod tym drzewem figowym? Zawsze przypominam sobie wtedy powieść Brunchtetera, Jezus cieśla z Nazaretu, kiedy właśnie on mówi, przypomina o tym, że on siedział tam według słów proroka Jeremiasza. Pamiętacie tą wizję, którą miał prorok Jeremiasz w 24 rozdziale Księgi Jeremiasza? Kiedy widzi, co widzisz, Jeremiaszu? Widzę dwa kosze fig. Jedne są zupełnie zepsute, do niczego się nie nadają, drugie są dobre. Drugie są bardzo dobre do zjedzenia. I mówi o tych dobrych, mówi później, nad nimi właśnie zlituję się. Jeszcze raz przeczytajmy te słowa, bo to jest jakby zapowiedź też tego, co ma się stać w Jezusie Chrystusie. 24 rozdział. Mówi tak. Zwrócę na nich oko z myślą o dobrym, sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, odbuduję ich, nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię i dam im serce, aby mnie poznali, że jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem i nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Pan Jezus widział Natanaela, być może właśnie pod takim, w takim cudzysłowie, drzewem figowym. Że Natanael zastanawiał się, Panie, którą figą ja jestem? A jakim człowiekiem ja jestem? Czy przypadkiem nie jestem tą zepsutą? Panie, czy ja jestem może tą dobrą, na którym się ulitujesz, zmiłujesz? Kiedy przyjdzie Twoje zlitowanie nad nami? I być może wspominał te słowa proroka Jeremiasza. I Pan Jezus mówi do niego, widziałem Cię, zanim jeszcze Filip Cię zawołał, widziałem Cię pod drzewem figowym. I to, że Pan Jezus wniknął w jego duszę, że pokazał mu, co było w nim, jego prawdziwe dylematy, jego problemy, to, z czym miał problem, to wyzwoliło w nim euforię, to wyzwoliło w nim zachwyt. Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś ten prawdziwy. I więcej o Natanaelu nie czytamy. Ten jeden okrzyk, to jedno zdanie, które czytamy właśnie, które pada z ust Natanaela. Dokładnie, żebym przeczytał, bo ja mówię tak. Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Tak dokładnie powiedział Natanael. I Pan Jezus mówi mu wtedy też takie słowa, ujrzysz jeszcze większe rzeczy. Jeżeli to Cię zachwyciło, to zobaczysz jeszcze większe rzeczy. I to jest też jakby przepowiednia. O tym będę mówił w sobotę. Zostaliśmy zaproszeni przez Zbór Zielonoświątkowy na Sylwestra. Kto ma pragnienie, ma możliwość, jest zaproszony do Zboru Zielonoświątkowego na Sylwestra. I tam będę mówił o tym, co dalej. Bo Pan Jezus mówi, zobaczysz większe rzeczy. Bo nasze chrześcijaństwo to nie jest stagnacja. To nie jest tylko jakaś kotwica z przeszłości, którą mam przekonania i trzymam się. To jest rozwój. Rozwój. To są większe rzeczy. Ale zostawmy to na razie. Pamiętajmy, najważniejszą rzeczą jest w tym życiu poznać Jezusa Chrystusa właściwie. Nie tylko intelektem, nie tylko emocjami, ale to jest takie doznanie, jak to, co przeżył właśnie Natanael. W trzecim rozdziale przeczytamy o Nikodemie, który nie wiedział dwóch rzeczy. Dwóch rzeczy Nikodem nie wiedział. Nikodem wiedział, owszem, skąd przyszedł Jezus. To też ciekawe. Właśnie Nikodem tu mówi. Wiemy. Mówi to w liczbie mnogiej. Mówi też o innych. My wiemy, skąd przyszedłeś. Bo nikt takich rzeczy nie mógłby czynić. Wiemy, że od Boga przyszedłeś. Ale nie wiedział, jak wejść do Królestwa Bożego. Nie wiedział, kiedy Pan Jezus mu to tłumaczy, że ma się narodzić z ducha. On nie wiedział. I Pan Jezus mówi, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Można być tak blisko. Można nawet pojąć wiele rzeczy. Już rozumieć o Jezusie. Ale jeszcze nie wiedział, jeszcze nie doświadczył, co to znaczy narodzić się na nowo. Dalej, gdybyśmy szli, w czwartym rozdziale Pan Jezus spotyka kogoś, kto jest odrzucony przez społeczeństwo. Całe to społeczeństwo było odrzucone przez Żydów. Żydzi nimi pogardzali, omijali ich z dala, Samaria. A była tam jeszcze w tym społeczeństwie kobieta, która była odrzucona przez własny naród. Kiedy szła po wodę, szła w południe, w tym momencie, kiedy nikt jej nie widział. Bo się wstydziła swojego życia. Szukała miłości, szukała spełnienia, szukała go w mężczyznach. Ale oni nie dali jej tego spełnienia, nie mogli jej dać. Bo jej ukrytym pragnieniem, marzeniem był Chrystus, ale tego nie wiedziała. I właśnie to przyszedł jej powiedzieć Jezus. Kiedy prosi o wodę, zaczyna się rozmowa. I Pan Jezus w pewnym miejscu mówi do niej taką rzecz. Mówi w czwartym rozdziale, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, tak, to jest 10 wiersz, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, czy znasz ten dar Boży, którym jest Chrystus? Ten dar Boży, który może przemienić całe twoje życie, całe twoje nastawienie, oczekiwanie, ile razy jesteśmy skrzywdzimy samych siebie i wszystkich dookoła, dlatego że mamy złe oczekiwania. Oczekujemy, że to ten mężczyzna, ta kobieta, ta rzecz, ta zabawka, że to da mi spełnienie. Nie! Tylko w Chrystusie jest to spełnienie. Gdybyś znała dar Boży, mówi Jezus. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mnie posłał. Wtedy sama byś powiedziała, daj mi pić. I rozmowa jest dalej, toczy się. Mówią o tych najistotniejszych rzeczach. Jezus odkrywa, co robi to samo. Odkrywa jej wnętrze. Odkrywa jej potrzeby. Ona się ciągle maskuje jeszcze. Coraz bardziej ta zasłona pęka. aż wreszcie pokazuje, kim ona naprawdę jest, bo myślała, że on nie wie, a on wszystko wiedział o niej. On wszystko, miałaś bowiem 5 mężów i ten, którego masz, też nie jest twoim mężem. Wszystko wiedział, wszystkie ukryte sprawy. A my nie chcemy nieraz, żeby cokolwiek wyszło, żeby cokolwiek ktoś wiedział o nas. Jedno z podstaw, teraz to zobaczymy, jest tego nowego życia, wyznanie. Jedną z podstaw jest wyznanie. To ona właśnie zrobiła. Jeszcze jedną rzecz Pan Jezus do niej mówi o tym, co ona wie, a czego nie wie. Mówi, wy czcicie to, czego nie znacie. Wy czcicie to, czego nie znacie. Oni przejęli, ten naród samarytański przejął pewne tradycje. Pewne tradycje przejęli, tak? My przejmujemy wiele rzeczy od naszych rodziców. Bo tak się robiło, więc tak robię. Czasami coś ktoś przeżył, może jakoś tam go nawet coś przekonało i wydaje mu się, że jest chrześcijaninem. Mówi, czcicie coś, czego nie znacie. Czcicie coś, czego nie znacie. Ludzie potrafią się pomodlić, potrafią nawet usłużyć, ale mogą nie znać Chrystusa. Nie znasz Go, to się rozmijasz ze wszystkim w swoim życiu. Jeżeli nie znasz Chrystusa, rozmijasz się ze wszystkim w swoim życiu. I na koniec i ona, i jej mieszkańcy z jej miasteczka, wszyscy wybuchają podobnym stwierdzeniem, podobnym zachwytem. Na końcu tego 42 wiersz mówi, wierzymy teraz, nie dzięki Twojemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten prawdziwie jest Zbawicielem świata. Czy masz to przekonanie od Ducha Świętego? Wiem, to jest mój Zbawiciel, to jest mój kochany Zbawiciel. To jest prawdziwy, nie jakiś wyimaginowany, wymyślony król, Bóg, ktokolwiek tam jeszcze. To jest prawdziwy mój Zbawiciel. Jeżeli Jego nie znasz, nie znasz nic. Będziesz ciągle szukał spełnienia w rzeczach, które Ci Go nigdy nie dadzą. Odrzucając tą światłość, bo przyszła światłość do człowieka, odrzucając tą światłość, wchodzisz w coraz głębsze mroki. Ilu to ludzi? Coraz bardziej, mówimy po prostu, przepraszam ten kolokwializm, głupnie. Głupnie po prostu. Coraz większe bajki i bzdury opowiadają. Bo im bardziej odrzucasz Jezusa, w tym większe mroki się wchodzi. I w tym większe głupoty człowiek jest w stanie uwierzyć. Więc widzieliśmy Natanaela, widzieliśmy Nikodema. Przez cały czas widzimy tych faryzeuszy. Pośród was stoi, ale wy go nie znacie. I mówi też do uczniów ważną rzecz, i to dla nas jest taka rzecz, coś, czego uczniowie nie znali, nie rozumieli. Szli za Panem Jezusem, ale jeszcze wiele rzeczy nie znali, nie rozumieli. Kiedy chcą mu dać chleb, Pan Jezus mówi, nie dziękuję. Dlaczego? Zaraz, moment. Panie Jezu, no wreszcie przyszły te święta, tak? Nareszcie można się najeść. Pan Jezus mówi, a ja mam chleb, którego wy nie znacie. Jeżeli będę mówił o tym postępie w chrześcijaństwie, to jest właśnie to. Poznanie Pana Jezusa polega też na tym i rozwój Pana Jezusa polega na tym, że im więcej Go poznaję, tym, że cieszę się i karmi mnie spełnianie Jego woli. Bo już mówi Pan Jezus w taki sposób, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. A to jest pokarm, którego wy w ogóle nie znacie. Wy wiecie, jak siebie zaopatrzyć. Wy wiecie, jak szukać swego. Jak się uprzeć przy swoim. To wiecie. Ale nie wiecie, co to znaczy pełnić wolę Ojca. A to jest pokarm, którego wy nie znacie. A to jest pokarm, którego musimy poznać i coś, czego się nauczyli później uczniowie. W 7, 8 i 9 rozdziale będziemy mieli do czynienia z faryzeuszami. Oni wiedzą, skąd Pan Jezus przychodzi. Wiedzą, jaka jest Jego rodzina. Oni to wszystko znają. Tak? Kiedy Nikodem próbuje interweniować, mówi, a może to jest jednak prorok, może to jednak jest ktoś ważny. A on mówi, idź, porozum do głowy, mówią do niego. Idź się doucz, mówią. Bo żaden prorok nie pochodzi z Nazaretu. Ale nie wiedzieli, że on się urodził w Betlejem. Nie dociekli tego. Nie zrobili tak jak Łukasz, który powiedział, kiedy pisał swoje Ewangelie, ja dociekłem, doszedłem do każdego źródła, do wszelkiego, każdego możliwego źródła, żeby zbadać, jak te sprawy rzeczywiście miały miejsce. Tego oni nie wiedzieli. I dlatego nigdy też nie rozpoznali Jego głosu. Nigdy nie poszli za Nim. Byli zbyt dumni, zbyt uparci. Chcieli sami zrobić wrażenie na Bogu. Jezus nie robił na nich żadnego wrażenia. Tak może być, że możemy Imię Jezusa może być tak wyświechtane, że nawet go nie wypowiadamy. Nie ma o czym mówić. To jest zbyt prywatne, a to jest zbyt święte, a cokolwiek. Ale nie mówimy już o Jezusie naszym dzieciom. Nie mówimy. Nie powołujemy się na Niego. Coraz mniej. Dla nich wrażenie większe... oni chcieli zrobić wrażenie. To było dla nich ważne. Jacyś inni, ktoś inny, ale nie Jezus. Nie Jezus. On nie robił na nich żadnego wrażenia. I mówi Pan Jezus do nich, nie znacie ani Ojca, ani mnie. Nie znacie ani Ojca, ani mnie. Nie znacie też Jego słowa i nie zachowujecie Jego słowa. My wychowani w prawie, my wychowujący, my przestrzegający zakon, my nie przestrzegamy Jego słowa? Wy nie znacie Jego słowa. I w 10 rozdziale, kończąc, Pan Jezus mówi te słynne słowa o owcach. Co owce znają? Owce znają Jego głos. Owce znają głos pasterza. Owce za Nim pójdą. Kiedy Pan Jezus do nich mówi, one pójdą. Pasterze potrafią się spotkać z kilkoma stadami, te stada się zmieszają, ale kiedy się rozchodzą, pasterz woła i te owce, które Go znają, idą za Nim. Nie musi ich pojedynczo wyłapywać. Te owce, które Go znają, idą za Nim. Czy rozpoznajesz głos Jezusa? Czy słyszysz, co On teraz mówi do ciebie? Bo teraz jest czas poznania Go. I to nie jest tylko teoretyczne zgadzanie się, to nie jest przestrzeganie litery zakonu. To jest posłuszeństwo Jezusowi. I zakończę dwoma fragmentami. To jest listu do... Też Jan pisze w swoim liście, w 1 rozdziale, 7 wierszu, mówi, jeśli chodzimy w światłości, co się wtedy dzieje? Mamy wtedy ze sobą społeczność. Mamy społeczność. Marzysz o relacji? Marzysz o dobrym kościele? Jeśli chodzimy w światłości. To jest warunek. I co się dalej dzieje? Krew Jego oczyszcza nas. Nie... My potrzebujemy społeczności z Panem Jezusem. Potrzebujemy chodzić w światłości, żeby Jego Słowo mnie oczyszczało, żeby On mógł mi mówić to, co On nazywa grzechem, ja muszę się z tym zgodzić. A my dyskutujemy. My chcemy dzisiaj dyskutować o grzechach, my chcemy głosować, to jest grzechem, a to nie jest grzechem. Później mówi mi, kto mówi, że nie grzeszy, ten jest kłamcą i z Boga robi kłamcę. Dlatego mówi w 9 wierszu, mówi, dlatego jeśli wyznajemy homologeo, czyli jakby powtórzyć, nazwać to samo, Pan Jezus mówi, to jest grzechem. Ale właśnie to robią uparci ludzie i dumni ludzie. Mówią, nie, to tylko według Ciebie. Według Ciebie. Ile razy próbuję z kimś rozmawiać, mówię mu Słowo Boże, on mnie atakuje. Teraz dostałem SMS-a świątecznego. Mówi, może kaznodzieją jesteś dobrym, ale pastorem beznadziejnym. Tak mi ktoś napisał na święta SMS-a. Ja mówię, chłopaku, przyjmowałem cię w domu. Karmiłem cię. Dawałem ci Słowo Boże. Nie żyję jak bezbożny człowiek. Nie, co ty chcesz ode mnie? A według niego jestem złym pasterem. Ja mam głosić Słowo. Ja jestem od tego powołany. Wy macie słuchać. Pan Jezus mówi, macie posłuchać tego, co mam wam do powiedzenia. Czy przejmiesz się tym wreszcie kiedykolwiek? Czy przejmiesz się Jezusem? Czy poznasz Go? Dumni ludzie nie potrafią słuchać, nie potrafią usłuchać głosu Pana Jezusa. Można naśladować. Można wiele rzeczy naśladować. Podróbki są dzisiaj... Tak nie do odróżnienia. Ale jest tylko jeden prawdziwy Jezus. Jedno prawdziwe spełnienie. Zakończę taką anegdotką o pewnym człowieku, który pozjadał wszystkie rozumy. Przeprawiał się z łódką, pewnym biednym rybakiem. I ten rybak ciągle miał z czymś problem. Nie potrafił motoru odpalić, więc ten człowiek zaraz mu sobie wykładł, jak silniki działają. I jak to wszystko działa. Rybak głupi, nic nie rozumie. Później ten rybak coś tam mówi o pogodzie, a on mówi, och, ty człowieku, ty nic nie rozumiesz z tą pogodą, ja ci to wytłumaczę. I on wszystko wie na temat pogody, na temat chmur, i takie chmury, i inne chmury. On wszystko wiedział. Ale w pewnym momencie rybak się pyta, przepraszam pana profesora, czy pan potrafi pływać? Mówi, mogę ci powiedzieć, jak się pływa. Ja ci wszystko wyjaśnię. Musisz zrobić, a nie, panie profesorze, bo chodzi mi o to, że łódka tonie i jeżeli pan nie umie pływać, to niestety. Ten profesor umiał wszystko, wiedział bardzo wiele rzeczy, ale nie potrafił pływać. Nie znał tej jednej, jedynej rzeczy, która była mu potrzebna w tym właśnie momencie. Musisz znać Jezusa. Jeżeli nie znasz Jezusa, to żadne dzieciątko, żadne święta, żadne tradycje nic nam nie pomogą. Musisz znać Jezusa. Tak jak oni poznali. Jezus jest pośród nas, jest do poznania. Jest do poznania. Zapraszam gorąco. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę.